6 minut po godzinie 10, audycja Ludzie i Pieniądze. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Audycję realizuje Ewa Paliska. A gośćmi są Maciej Glemowski, wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich.
Dzień dobry.
Roman Szczepan-Kniter, prezes Trefl S.A.
Dzień dobry.
Witam serdecznie panów i porozmawiajmy o energii, nie o spółce, o energii, energii w tej części audycji, bo jest porozumienie Unii Europejskiej w sprawie uwolnienia cen energii. Dostawcy będą mogli swobodnie ustalać te ceny, ma być ponoć taniej. W przyszłości na rynku energii elektrycznej dostawcy prądu będą mogli swobodnie ustalać ceny. Pozwoli to ograniczyć zakłócenia, zwiększyć konkurencję i doprowadzić do obniżenia cen detalicznych. Państwa członkowskie będą mogły tymczasowo regulować ceny, aby pomóc ubogim lub wrażliwym odbiorcom energii w gospodarstwach domowych i aby ich chronić. Mamy kolejny sektor, który będzie uwolniony, sektor gospodarki, który będzie uwolniona, który był do tej pory mocno i nadal jest, szczególnie także w naszym kraju, mocno regulowany. Rzeczywiście spodziewacie się panowie obniżki cen energii elektrycznej, bo brzmi to zachęcająco. Roman Szczepan-Kniter.
No po tej zapowiedzi, po takim haśle, teoretycznie wszyscy się spodziewają dokładnie tego, czego pan redaktor, co pan redaktor zacytował. To znaczy, rzeczywiście te ceny być może w wyniku gry rynkowej się będą obniżały. Natomiast ja aż takim wielkim optymistą co do tego nie jestem.
Dlatego, dlaczego?
Dlatego, że jak się popatrzy na strukturę też, zwłaszcza z punktu widzenia klienta detalicznego, bo jeżeli mówimy o kliencie biznesowym, to być może jest inaczej. Tam są większe zużycia, jest większe negocjacje, więcej pakietów i tak dalej. Natomiast w przypadku klienta detalicznego to warto zwrócić uwagę na to, ile w rachunku tym przysłowiowym jest faktycznej opłaty za energię, a ile jest różnych innych usług, które już na tym rachunku zostały wyspecyfikowane. Chociażby cała dystrybucja, te wszystkie rzeczy, które też po prostu są i one jakby są zupełnie innym kosztem. Tak? My za nie płacimy, natomiast ten element zużycia prądu, on jest istotny. Nie chcę powiedzieć, że on nie jest istotny. Nie pamiętam w tej chwili, to jest na pewno większość cały czas na rachunku, ale istotna część jest też dystrybucyjna, która jakby jest stricte związana z lokalną siecią, z tym, jakich mamy graczy, czy tu mamy jakby konkurencję, a tu wiemy właśnie, bo przed chwilą pan użył nazwy.
A tu mamy konkurencję.
A tutaj do końca tej konkurencji nie mamy.
Wie pan, znaczy to jest właśnie bardzo ciekawe, jeśli popatrzymy na energię elektryczną, bo konkurencji w sensie dostawcy tych drutów, które idą, czyli tego przesyłu, nie mamy. Dlatego,
nie mamy.
Że tu jest rzeczywiście na Pomorzu głównie, chociaż niektóre regiony naszego województwa inne firmy obsługują, ale tu głównie to jest energia, tak? No, nie dodaję już tam drugiego człona nazwę energia. Ale my możemy jako detaliczni kupować energię tak naprawdę od kogo chcemy. Tutaj jest wolna konkurencja.
Jeżeli chodzi o dostawę samej energii, to absolutnie potwierdzam,
możemy
z różnych źródeł ją kupować.
I od Taurona, i od prywatnych firm.
Ale też pamiętajmy o tym, że bardzo często to tak jak powiedziałem, że ten rachunek, na który finalnie patrzymy, że mamy tam 100 zł, 200 zł, naprawdę warto patrzeć na tą analitykę, dlatego że też firmy energetyczne i to myślę, że wielu słuchaczy też potwierdzi, że jak popatrzy na ten rachunek, to zobaczy, co jeszcze dodatkowo oprócz energii kupiło. Bo okazuje się, że bardzo często kupuje w pakiecie jakieś ubezpieczenia, kupuje po prostu to, że jest elektryk na żądanie
to
i coś jeszcze.
Pół biedy, panie prezesie.
No
ostatnio jeden z moich znajomych tutaj z radia, z dziennikarzy, mówił, że bardzo się zdziwił, ponieważ przez ten okres rozliczeniowy jego nieruchomość nie była użytkowana, nie była zużycia energii, a zapłacił rachunek za energię elektryczną podobny do tego, niewiele mniejszy do tego, który zazwyczaj zużywał, a to dlatego, że tam jest abonament, tak, i te inne rzeczy, które
Ja jeszcze ostatnie słowa a propos jakby tych nadziei. Nadzieje absolutnie są tak zbieżne z tym, co pan redaktor powiedział, to znaczy, że miejmy nadzieję, że te ceny jednak będą spadać. Warto zwrócić uwagę na to, jak wygląda w tej chwili też jakby struktura tych dostarczycieli energii w Polsce i jakie jest źródło. No niestety cały czas my jesteśmy bardzo mocno zależni od węgla. Jeżeli popatrzeć na to, co się wydarzyło w ostatnim czasie z zieloną energią w Polsce, to się wydarzyły rzeczy niedobre i tutaj otwarcie...
Zielona jest tańsza czy droższa?
Ona teoretycznie jest droższa. Ale to zależy od tego, w jaki sposób popatrzymy na biznesplany i tak dalej. Natomiast dziwnym trafem w Niemczech ta sama zielona energia jest dużo tańsza i okazuje się, że no były takie dni już w Niemczech, że dużo więcej zużyto w gospodarce energii zielonej niż tej wyprodukowanej w jakiś tam tradycyjny sposób. I to z kolei moim zdaniem jest dużą nadzieją. To znaczy być może to pozwoli, żeby ten import energii z różnych innych miejsc po prostu no, wymusił jakąś formę obniżki ceny. I trzymajmy za to kciuki.
Prezes Glamowski.
Nie, oczywiście, że kierunek jest dobry. To, że będziemy mogli sobie wybrać dostawcę
już
energii.
Możemy. Już możemy.
Tak, ale że tutaj ten rynek jest jakby był przeregulowany, więc to jest bardzo dobry kierunek. Ale oczywiście zgadzam się z przedmówcą, że to są też inne aspekty, chociażby koszty wytworzenia tej energii. Ten kierunek, który został niedawno obrany, czyli kierunek powrotu do węgla, inwestycje w kopalnie, chociażby też wykonane przez energię, no, powodują, że nie wiadomo, jakie będą koszty tego wytworzenia w przyszłości. Więc to, na to też trzeba...
Ale panie prezesie, bo widzieliśmy, energia zielona w Polsce jest droższa. Energia jądrowa jest, nie wiem, pieśnią przyszłości dopiero. Na czymś musimy oprzeć.
No tak, był czas, kiedy bardzo duże nadzieje wiązaliśmy z gazem, tutaj z gazem łupkowym i to też miało wpłynąć na obniżenie kosztów też między innymi wytwarzania energii. Ja myślę, że no, trzeba się temu przyglądać. W tym obszarze energetycznym bardzo dużo się dzieje. Tam są zapowiadane bardzo duże zmiany. To widać, jak ten rynek też nie wiadomo, jak on się będzie w ogóle zachowywał, czy nie będzie konsolidacji na poziomie wytwarzania. Więc myślę, że to też będzie miało wpływ na ten ostateczny rachunek finalny, który otrzymujemy jako klienci indywidualni. A absolutnie się zgadzam się z tym, że nasz rachunek za energię to nie tylko sama ta pozycja koszty energii, ale też i właśnie dostarczenie. To, o czym pan redaktor mówił, chociażby moc zamówiona, czyli niezależnie czy zużywamy, czy nie zużywamy i tak musimy za to zapłacić, więc finalny wpływ na nasz poziom rachunków myślę, że tutaj nie będzie tak radykalny, ale oczywiście też jestem optymistą.
Chciałbym zapytać panów, dlaczego twierdzicie, że uwalnianie rynku to jest dobry kierunek? Uwalnianie, w tym przypadku mówimy o uwalnianiu rynku energii elektrycznej. Odwołuje się do wolnego nieba, czy uwolnienia konkurencji na rynku lotniczym, jakie nastąpiło kilka lat temu. No rzeczywiście przyniosło to, że ta konkurencja spowodowała, że pojawili się przewoźnicy tani, tak, że mamy możliwość większego wyboru, ale także pojawiły się wówczas przejściowe kłopoty naszych, jak się okazuje przejściowe na szczęście, naszych rodzimych spółek, jak LOT. Przecież on przez kilka dobrych lat był rzeczywiście w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Może takie zagrożenie jest także tutaj dla naszych spółek, patrząc na energię chociażby, tak, na te uwolnienie cen energii, że nagle się okaże, że przyjdą firmy, już trochę pojadę polityką, może zachodnie, tak, które przyjdą, wykupią albo zdominują tutaj nasz rynek.
No panie redaktorze, no to stosując tą logikę, to w zasadzie ja powinienem teraz zaapelować do wszystkich rodaków i do wszystkich, którzy mają wpływ na polskie prawo. Taki jest, że kupujcie tylko polskie produkty, odrzućcie wszystkie, które pochodzą z Niemiec, Włoch, nie wiadomo czego, z jakiegokolwiek innego kraju. No tak nie jest do końca. No po prostu w biznesie jednak jest tak, że jeżeli gra rynkowa jest prowadzona fair, bo myślę, że to jest jakby kluczowa rzecz, tak? Znaczy, że wszyscy z tym mamy takie same zasady, no to ona finalnie jakby zmusza wszystkich do myślenia, do aktywności, do poszukiwania, no z jednej strony oszczędności, z drugiej strony efektywności, jakiejś optymalizacji i jeżeli to się finalnie przekłada właśnie na to, że cena jest racjonalna, no to z tego trzeba się cieszyć. Można inny przykład podać, no zwróćcie uwagę na to, ile płaciliśmy za rozmowy, oczywiście to może nie jest najlepszy przykład, ale ile płaciliśmy za telefony komórkowe 5 lat temu, 10 lat temu, a ile płacimy dzisiaj, tak? Ile płaciliśmy za roaming 3 lata temu, a ile płacimy już w tej chwili, tak? Ten świat się całkowicie
za rynek już nie płacimy.
Otóż to, no tam troszkę może płacimy w zależności od jakby umowy i tak dalej. To się bardzo zmieniło i oczywiście bardzo na plus dla każdego konsumenta. I miejmy nadzieję, że z energią będzie podobnie. Ja tylko bym jakby przestrzegał cały czas słuchaczy też właśnie przed takim nadmiernym z jednej strony optymizmem, a z drugiej strony przed taką łatwowiernością, tak, jakby ofertowania. To znaczy, że bo czasami rzeczywiście te hasła się pojawiają ze strony sprzedawców takie, no będziesz miał lepiej. No z założenia będziesz miał lepiej.
Prezes Glamowski?
Znaczy ja myślę, że w dłuższym okresie czasu nie ma lepszego mechanizmu jak konkurencja i w dłuższym okresie czasu zawsze przynosi to dobre efekty dla klientów i to doświadczyliśmy w ostatnim czasie w wielu obszarach i myślę, że w tym przypadku będzie podobnie. To też zmusza firmy do bardziej efektywnego działania, do lepszego liczenia kosztów i jest to korzystne.
A propos energii jeszcze, panie dyrektorze, jeżeli pan pozwoli, podzielę się taką informacją. Mam kolegę, który mieszka w Niemczech i ostatnio mówił mi o tym, że w Niemczech, już a propos właśnie zielonej energii, tak lokalnego wytwarzania energii przez wiele gospodarstw domowych, rozwija się w tej chwili w gigantyczny sposób rynek i oni z tym mają problem w tej chwili, jak magazynować energię.
A to jest największe wyzwanie współczesnej energetyki.
Ale nie tylko w rozumieniu teorii i takiego opowiadania, że to jest problem. U nich ten rynek się w tej chwili w gigantyczny sposób rozwija.
Ale w Polsce tak? Nasza pomorska spółka Energa także zainwestowała w rozwiązanie magazynowania energii. To jest chyba japońska jakaś technologia magazynowania, w sensie akumulatorów, tylko takich specjalistycznych akumulatorów. Ja mam nadzieję, że to będzie taki przyczynek do tego, żeby nasza myśl techniczna, naukowa rozwijała się dzięki temu myśleniu, że największym rzeczywiście wyzwaniem współczesnej energetyki to nie jest wytworzenie, to nie jest przesył, chociaż to są też wielkie i istotne problemy, ale magazynowanie nadmiaru
energii. To jest ta sezonowość, ciągu dnia, sezonować pół roku zużycia.
Dokładnie. Tak. Kiedyś były te rozwiązania magazynowania w postaci tych elektrowni szczytowo-pompowych, taką, którą mamy także w Żarnowcu, że jak nie ma godzin szczytu, to pompujemy wodę do jeziora wyżej położonego, kiedy są godziny szczytu, ta spuszczana woda napędza turbiny i w ten sposób mamy dodatkową energię elektryczną. Tak. Jeden z naszych słuchaczy pyta, a co z elektrowniami wodnymi? Pytanie, czy nie można wykorzystać tego źródła do tworzenia energii? Mamy tyle rzek w Polsce. Wiem, że rząd podpisał takie porozumienie budowy kolejnego stopnia wodnego na Wiśle. Plan zakłada, plan jeszcze chyba z lat 70., nadal niezrealizowany, zakłada budowę kilku jeszcze stopni na Wiśle, które mają mieć także elektrownie wodne i będą wykorzystywane te elektrownie, ale mówimy o dużych elektrowniach. Myślę, że warto czasami wykorzystać te mniejsze rzeki i przywrócić wiele tych elektrowni wodnych na małych rzekach. Dobrze, jesteśmy przy energii. Byliśmy przez moment, dzięki panom, przy węglu. To o smogu. Przedwczoraj rozmawiałem w rozmowie kontrolowanej tutaj z panią prezes fundacji, która zajmuje się mierzeniem smogu na Pomorzu, w Trójmieście, jakie mamy problemy. I chciałbym was zapytać o ten smog, bo to wzbudziło wielkie poruszenie wśród słuchaczy, kiedy okazało się, że te piece węglowe, że ta kiepska jakość węgla, że mokre drewno kominkowe, to są te największe zagrożenia dla środowiska, dla nas, dla naszego zdrowia. Chciałbym was zapytać o kolejne działania, które jeszcze nie są podjęte, a które powinny być podjęte przez rząd. Bo mam już jedną rzecz, 14 takich punktów, które zaproponował rząd na początku tego roku, 14-punktowego programu walki o czyste powietrze. Udało się zrealizować jeden. Wydano takie rozporządzenie, które reguluje jakość pieców, które są dopuszczone do obrotu handlowego. Czekamy na rozporządzenie dotyczące jakości węgla, ale smog staje się coraz większym problemem. To, co obserwowaliśmy na obrazkach w krajach zachodnich, także zaczyna dotykać nas. Na szczęście nie w Trójmieście tak mocno. Prezes Knitter.
A jaka była konkluzja z tej audycji sprzed dwóch dni? Czy na Pomorzu mamy problem? Nie mamy problemu.
Znaczy nie mamy wielkiego problemu. Konkluzja była taka, bardzo ciekawa, bo myślę, że panowie obserwujecie Trójmiasto od wielu, wielu lat i gdybyśmy mieli na Ołowiance elektrociepłownię, gdybyśmy mieli rafinerię, która nie przeszła modernizacji, gdybyśmy mieli ten ruch samochodowy, który mamy obecnie, to byśmy mieli bardzo poważną sytuację na naszym Pomorzu. Te działania, które podjęły firmy, które tutaj pracują i samorządy, doprowadziły do tego, że ten problem nie jest aż tak mocny.
No właśnie, ja myślę, że my problemu rzeczywiście nie mamy i powinniśmy się cieszyć, bo jesteśmy jednak tutaj tą zieloną częścią jakby Polski. Natomiast ja sobie pozwoliłem, szkoda, że nie jesteśmy telewizją, bo pozwoliłem sobie wydrukować. Jest taka europejska, co prawda, organizacja, która monitoruje poziom zanieczyszczenia powietrza i to jest takie coś, co się nazywa European Air Quality Index, który dokładnie co 6 godzin strona internetowa, może każdy z radiosłuchaczy...
Jesteśmy w tym systemie.
No właśnie. Możemy
my jako
tam,
Pomorze jesteśmy w tym systemie.
Jest. No właśnie, ale to każdy obywatel może sobie zerknąć tam i zobaczyć, co jest grane, tak? Co jest bardzo fajne, bo rzeczywiście na mapie można znaleźć nieomalże dane miasto, czy daną wieś, może nie, ale można zobaczyć po prostu, jak to jest monitorowane.
No tam, gdzie są stacje.
No i generalnie rzecz biorąc, gdyby zerknąć na tą mapę, tak trochę dla pana redaktora pokazuję, tak? No to, jak pan mówi o Europie Zachodniej, no to ona w zasadzie jest cała zielona, tak? Trochę jest miejsc w zachodniej Francji i odrobinę w Hiszpanii kilka, natomiast generalnie rzecz biorąc Polska, południe, Czechy, Węgry, Słowacja, no niestety my jesteśmy praktycznie rzecz biorąc wszyscy na czerwonio. U nas przodownikiem jest ewidentnie województwo małopolskie, są okolice Katowic, czyli Dolny Śląsk. Dolny Śląsk też.
Mam dane z poniedziałku, panie prezesie. Mogę powiedzieć, na pierwszym miejscu na świecie pod względem zanieczyszczenia taka była.
Pierwsze dziesiątce jest ileś polskich miejsc?
Na pierwszym miejscu były Katowice. W świecie. Na pierwszym miejscu Katowice, bo na drugim były chyba Kuala Lumpur było, ale nie jestem pewien. Na czwartym miejscu była Warszawa, a na siódmym chyba Kraków.
No właśnie, także na południu Polski ewidentnie ten problem jest. Ja mogę to ze własnego doświadczenia też powiedzieć, bo dość często jestem w okolicach Krakowa. No to rzeczywiście, jeżeli wychodzę z samolotu w Krakowie, a wsiadam tutaj w Gdańsku, no to nawet tak organoleptycznie można stwierdzić, że to powietrze jest trochę inne, że oczy inaczej reagują po prostu na otoczenie. A jak przeciwdziałać? Ja myślę, że z tych rzeczy, których pan wymienił, węgiel, mokre drewno i tak dalej, ja bym dołożył jeszcze jedną rzecz, o której myślę, że wielu bagatelizuje. Palenie śmieci. Tego jest po prostu cały czas masa. Ja mieszkam w Gdańsku, w takiej dzielnicy Matemblewo. Jest tam parę domów jeszcze, które są w starszej technologii jakby wykonane. No nagminne jest to po prostu, że z tych kominów wydobywa się taki poziom...
A dlaczego się wydobywa?
No właśnie.
Nie. A dlaczego się wydobywa dym w takiej dzielnicy, jaką jest Matemblewo?
No być może ktoś dochodzi do wniosku, że taniej jest spalić śmieci niż je...
I dochodzimy do problemu, który także podczas tej rozmowy był, że w tych krajach, które pan pokazywał, które są na zielono, w dużych miastach prawie wszystkie domy są podłączone do ciepła systemowego, a nie są ogrzewane indywidualnymi piecami czy indywidualnymi kominkami.
Ja myślę, że to jest właśnie zdecydowany problem, bo smog dotyka też mniejszych miejscowości, gdzie myślę, że Matemblewo jest dzielnicą Gdańska, ale jakby oddaje ten problem, że mamy tam do czynienia ze starym systemem ogrzewania, które należy wyeliminować czy zmienić. To jest ogrzewanie często węglowe czy nieekologiczne.
Myślę, że to są wszystko pieniądze,
ja wiem, prawda? Ale właśnie o tym chciałem powiedzieć, że myślę, że tutaj jest bardzo duża rola samorządu tego lokalnego, który oczywiście przy wsparciu też centralnym, rządowym, żeby wprowadzać programy, które zachęcą czy indywidualne osoby, czy wspólnoty mieszkaniowe do zmiany systemu ogrzewania na bardziej ekologiczne. I myślę, że to się nie zadzieje samo, bo tu są rzeczywiście potrzebne duże pieniądze, żeby to zainstalować. Jest też pewnie problem ekonomiczny, jeżeli chodzi później o użytkowanie takiego ogrzewania. Ale
jeżeli słyszymy o dzielnicach, no trzymajmy się Gdańska w takim razie, że osiedle Miłe jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych dzielnic czy osiedli w Gdańsku, dlatego że tam wiele osób pali, to jest pytanie, to czy nie warto zainwestować i podłączyć ciepła systemowego, zachęcić, dać zachęty do tego, żeby no, ludzie mogli podłączyć się do ciepła systemowego, do gdańskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej.
Ale myślę, że najlepsze zachęty to są jednak zachęty finansowe. To,
cały czas o te pieniądze mówię.
Mieliśmy do czynienia z takim programem Kawka w przeszłości, on do dzisiaj funkcjonuje, który właśnie wspierał poprzez samorządy wspólnoty mieszkaniowe czy indywidualnych odbiorców do zmiany tego systemu, to co mówiłem wcześniej. Ja myślę, że to też jest sprawa edukacji i dobrze, że o tym się dużo mówi, dlatego że kiedy będziemy bardziej świadomi że o tym zagrożeniu, o wpływie na nasze codzienne życie, na nasze zdrowie, to myślę, że będzie łatwiej też przekonać do tego wsparcia
finansowego. Tylko, że potem ostatecznym wyborem będzie kwestia ekonomiczna. Kwestia tego, czy taniej jest palić dobrej jakości węglem, czy tym tańszym. No, odbiorcy zawsze stoją, czy mieszkańcy zawsze stoją potem przed wyborem ekonomicznym, który moim zdaniem chyba czasem jest silniejszy niż ten ekologiczny.
I na to chciałem zwrócić uwagę właśnie, że mówiliśmy przed chwilą o wyborze, o wolnym rynku i tak dalej, to akurat właśnie ta sfera, ja tutaj trochę bym zachęcał do takiego wzmocnienia jakby stanowiska akurat czy władz samorządowych, czy nawet władz centralnych, że powinny być deadline'y poustalane po prostu na to, że pewne operacje po prostu trzeba wykonać, doprowadzić jakby właśnie tam, gdzie jest możliwość podłączenia się do ciepła systemowego, po prostu to trzeba w jakimś okresie czasu
inwestycji
i tak dalej i ewentualnie stworzyć po prostu program, który będzie supportował, czyli wspierał tych ludzi, dla których właśnie ten czynnik ekonomiczny jest istotny, ale żeby to się działo jakby jako program, a nie jako pewna dobrowolność, tak? Dlatego, że tak jak mówimy o edukacji, no to tak samo jak z przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. Absolutnie edukacja jest bardzo ważna. Bardzo ważne jest tłumaczenie i tak dalej, tak? No ale gdybyśmy przepisy muszą być, tak? 50 w mieście i koniec. No gdybyśmy stwierdzili, okej, to już mamy wyedukowane społeczeństwo, znosimy te 50, gwarantuję, że wielu ludzi sprawdziłoby, czy przy 70 i 80 też da się jeździć. I zawsze taki wybór, jeżeli mogę 100 czy 200 zł zaoszczędzić, tak? To zawsze on się będzie u wielu ludzi po prostu pojawiał, dlatego, że kieruje się swoim własnym interesem, a nie interesem jakby publicznym. W związku z tym publiczny interes tu powinien akurat wziąć górę, natomiast dla tych, dla których te 100-200 zł jest ważne, a absolutnie nie deprecjonuje tej wagi, należy stworzyć po prostu system pomocy, żeby im pomóc po prostu.
Maciej Glamowski, Roman Szczepan-Knitter to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Przed nami skrót wiadomości. Po skrócie z naszymi słuchaczami spotkamy się ponownie. Audycja Ludzie i Pieniądze. Maciej Glamowski, Międzynarodowe Targi Gdańskie. Roman Szczepan-Knitter, spółka Trefl. I nasi słuchacze. Panie redaktorze, pisze pan Grzegorz, tak samo jest w sieci Enea. Odnosi się do tej pierwszej części naszej rozmowy o tych rachunkach i tam, co na tych rachunkach można znaleźć. I pan Grzegorz pisze, że 11 dostał rachunek za prąd. Na rachunku jest wykaz za zużyty prąd 61 zł, a z dodatkiem, z podatkami przesyłowymi, odsyłowymi, wysyłowymi i innymi 194 zł. Złote to rejon energetyczny w świecie nad Wisłą. Pan Grzegorz, no tak jest.
Czyli jest dużo gorzej niż zakładałem, bo powiem szczerze, nie pamiętałem, wiedziałem, że to jest istotna pozycja, ale nie jest taka, że 2/3 są te ekstra.
Ale rzeczy. Mamy monopolistę, PSE jest monopolistą.
No tak, no, ale to są innego rodzaju przesyły. To są przesyły tych wysokich napięć, tak? To są polskie sieci elektroenergetyczne. Pan Jacek do drugiej części naszej rozmowy się odnosi, czyli do smogu. Polecam stronę czysteogrzewanie.pl i artykuł o opłacalności palenia śmieciami. Chyba się jednak nie opłaca, pisze pan Jacek. I pan Janusz jeszcze, który pisze, że ma ogrzewanie elektryczne i rachunki wynoszą około 700 zł, a dotacja od państwa to 15 zł na miesiąc i to śmieszne jest według pana Janusza. Czyli dochodzimy do tego momentu, w którym to, czy będziemy mieli smog, czy nie, tak naprawdę zależy od ekonomicznego przekonania odbiorców, że ciepło, które mogą wyprodukować sami z dobrego węgla, bądź gazu, bądź podłączenia się do systemowego, będzie się opłacało im, czyli taka inwestycja będzie się opłacała.
No jak się będzie opłacała, to myślę, że dla wielu radiosłuchaczy i w zasadzie wtedy decyzja jest prosta. Gorzej, jeżeli ona się właśnie nie opłaca. Bo my mówimy o tych przypadkach, które są szkodliwe jakby publiczne, właśnie z tego powodu, że inwestycja się nie opłaca. I w takich przypadkach warto byłoby, żeby te systemy wspierające, bo one jakieś są, ja ich nie znam, ale z tego, co słyszę, jakieś są, żeby one były bardziej powszechne, były łatwiej dostępne i przede wszystkim skoordynowane, żeby rzeczywiście też ustawić jakiś harmonogram wyjścia po prostu z tego problemu, bo uważam, że to jest akurat problem, który jest problemem makro, a nie problemem mikro, że gdzieś w jakiejś dzielnicy coś się dzieje. To jest problem ogólnopolski.
Tak, to prawda. Prezes Glamowski?
No to właśnie te systemy wsparcia, myślę, że tutaj bardzo duża rola jest jednak samorządów lokalnych, bo one muszą być tym dystrybutorem środków. Prawdopodobnie samorządy lokalne dzisiaj nie mają wystarczających środków, w związku z tym bardzo duża rola jest też jakby centrali, czyli środków rządowych.
W Gdańsku jest rekordowy budżet.
Rekordowy, ale pamiętajmy, że Gdańsk nie ma takiego problemu ze smogiem, dotyczy to też mniejszych miejscowości i tam one rzeczywiście, myślę, że to wsparcie centralne, systemowe właśnie, aby te środki przeznaczyć na zmianę systemu ogrzewania jest bardzo
rzeczywiście taka skoordynowana działalność od rządu przez do samorządu rzeczywiście bardzo by się przydała. Panowie, chciałbym o innym temacie, bo z takim lekko zdziwieniem przeczytałem artykuł, w którym Orlen trochę jak gdyby tak przekomarza się albo licytuje się z Lotosem, czyli dwie duże spółki paliwowe, trochę przy energetyce nadal zostajemy, dwie duże spółki paliwowe w naszym kraju przekonują się, kto więcej wypłacił pracownikom nagród świątecznych i że każdy pracownik PKN Orlen otrzymał w tym roku po 4600 zł obligatoryjnych nagród. W Lotosie łącznie z nagrodą świąteczną wypłacono po 4000 nagród. I tutaj jest wymiana argumentu, bo jedni dostali podwyżki, to więc nagrody trochę mniejsze, ale łącznie to wszystko. Chciałbym was zapytać o ideę, o sens wypłacania czegoś takiego jak nagroda. Jak nagroda świąteczna. Jesteśmy w okresie przedświątecznym, gdzie wiele firm wypłaca takie nagrody przedświąteczne, czy to w postaci bonów, czy nie chcę mówić o funduszu socjalnym, bo to jest inna rzecz, ale coś w rodzaju nagród. Czy takie nagrody to rzeczywiście działają i do którego momentu działają? Bo wydaje mi się, że w wielu firmach, jak patrzę na ten artykuł dotyczący Orlenu i Lotosu, to te nagrody już nie są nagrodami. To jest czymś, co po prostu musi być i tylko jest kwestia, jaka to będzie wielkość tej nagrody, jaka to będzie wartość.
Ja mogę tylko powiedzieć tak, że na pewno pracownicy Lotosu i Orlenu się cieszą z tych nagród, natomiast nie wiem, czy wszyscy radiosłuchacze nie wpadają we frustrację słysząc o tego typu kwotach, bo to są duże kwoty. Ja absolutnie uważam, że to są po prostu bardzo duże kwoty i w takim średnim, małym czy średnim biznesie po prostu w Polsce myślę, że niewiele jest takich firm, które są w stanie po prostu zaoferować pracownikom tego typu.
Firmach.
Tak jest. Natomiast państwowych firmach, więc to też trzeba zwrócić na to jakby uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o same nagrody, to ja bym odpowiedział w taki sposób. Jeżeli firma dobrze prosperuje i właściciele firmy uznają, że chcą się podzielić tym, co firma wypracowała, to tylko przyklasnąć i bić brawo, że potrafią jakby to zrobić. Natomiast jeżeli zapytał pan, jaka jest funkcja jakby takiej nagrody, ja uważam, że to jest czysta funkcja jakby właśnie tak, jak brzmi nazwa. To jest tylko i wyłącznie nagroda. Ona nie pełni żadnej innej funkcji w rozumieniu, nie wiem, motywowania i tak dalej. To jest po prostu podzielenie się...
Nie ma tutaj jakiegoś
wątku, że
wiążemy z firmą, że pracownik
na pewno
nagrody, która dba o nas.
W takiej łącznej ocenie tak, natomiast zapytał pan, czy to pełni jakąś funkcję jakby systemową. Uważam, że systemowo trzeba szukać jakby innych rozwiązań. Są narzędzia na to, żeby ułożyć właśnie systemy premiowe, żeby coś, co pan nazwał nagrodą, czy Lotos, czy Orlen nazywa nagrodą, no może być po prostu bonusem rocznym, tak, który sprowadza się do tego, że jeżeli osiągniemy nasze wspólne cele, tak? To partycypujemy jakby właśnie w tym, co osiągnęliśmy. I to jakby kwestia nazwy jest wtórna. Natomiast myślę, że jeżeli to jest tylko nagroda w rozumieniu takim, że ona nie jest skorelowana z tym, co się udało zrobić, tak? No to ona zamienia się po jakimś czasie w to, co pan powiedział, że w zasadzie jest to oczekiwanie, że co roku powinniśmy taką nagrodę po prostu otrzymać. I oczywiście z punktu widzenia pracownika, żeby też jasno przedstawić swoje stanowisko, to jest pozytywne. No, pracownicy otrzymują finalnie te pieniądze. Natomiast czy z punktu widzenia jakby systemu, który obowiązuje w relacjach relacji pracownik-pracodawca, czy to jest optymalne rozwiązanie? Myślę, że to jest pole do dyskusji tutaj.
Myślę, że to zgadzam się absolutnie tutaj z przedmówcą. To absolutnie nie jest jakiś system premiowania takiego oceniania za wyniki, rzeczywiście to, co firma osiągnęła, tylko jest to pewne oczekiwanie pracowników i myślę, że takie coś jest możliwe tylko w bardzo bogatych firmach. Mówimy tutaj o rzeczywiście o bogatych dwóch firmach i w małych, średnich przedsiębiorstwach tego typu działanie jest trudne.
Co, nie ma w małych, średnich przedsiębiorstwach nagród świątecznych?
Nie, myślę, że są, ale na pewno nie na takim poziomie. Na pewno nie na takim
poziomie. Nie, ja bym nie mówił o poziomie. Mi nie chodzi o te 4600 czy 4000. Nawet niech to będzie 400 zł, 200 zł, 500 zł.
To absolutnie jest to powszechne.
To jest powszechne i to jest bardzo pozytywne. To jest oczekiwane przez pracowników i myślę, że jest to taki element tej atmosfery świątecznej. I jest to pewien standard. Z tym, że w momencie, kiedy to się staje czymś takim właśnie takim oczekiwaniem i to, o czym pan prezes wcześniej mówił, no to myślę, że to z punktu widzenia motywacji czy celów, które sobie firma stawia, no jest...
A czy to znaczy, że pieniądze, że premia nie motywuje?
Premia absolutnie motywuje, jeżeli ona jest skorelowana z celami, które zostały postawione. To znaczy, że jeżeli potrafimy nazwać, co jest wartością, tak jest, potrafimy powiedzieć, co jest ważne dla organizacji. Potem, jeżeli udaje nam się to osiągnąć, potrafimy jakby za to wynagrodzić i za zrobienie jeszcze lepiej, jeszcze bardziej wynagrodzić. To absolutnie działa w bardzo pozytywny sposób i bardzo wielu firmach, tak, i bardzo wielu firmach po prostu takie systemy działają, pod warunkiem, że one są uczciwe. Tak? Bo to też jest tak, że jeżeli systemy są tak ułożone, że one są ogólne bardzo i w rzeczywistości pracownik nie czuje bezpośredniego związku z celem, to wtedy jest dużo gorzej. Natomiast ja tutaj bym tylko jeszcze a propos tej nagrody powiedział, że myślę, że w wielu polskich firmach, i to jest absolutnie pozytywne i funkcjonuje, to po prostu jest formuła pewnego prezentu z okazji świąt. Tak? Mm-hmm. Czy to jest świadczenie właśnie, tak jak pan powiedział, czy to są bony, czy to są jakieś nagrody drobne, tak? To absolutnie to funkcjonuje. Natomiast tutaj skala, z mojego punktu widzenia ta skala, ja mam co do tego wątpliwości, powiem szczerze, absolutnie gratuluję pracownikom Lotosu i Orlenu, że w takich miejscach pracują, natomiast zawsze zadaję sobie takie pytanie, jak patrzą na to inni pracownicy, którzy pracują też na przykład w sektorze publicznym, tak? Którzy nie mieli szczęścia i nie pracują w Orlenie i w Lotosie, bo czy oni pracują gorzej, czy są mniej zaangażowani, tak? Czy nie zasługują na taką nagrodę. Tu uważam, że jest pewien taki aspekt spojrzenia szerzej, a nie tylko przez pryzmat jakby pojedynczej firmy, w przypadku akurat tych dużych koncernów.
Pani Beata pisze, że ona żałuje, że nie pracuje w Lotosie lub Orlenie, bo byłoby miło dostać nagrodę bądź premię na święta i życzy nam wesołych święta. Z kolei pan Maciej, rozumiem, że związany z marką Orlenu, bo napisał, że Orlen wypłacił nagrody tylko swoim pracownikom. Przypominam, że pracownicy stacji nie mają nic. No i zaczyna się właśnie, że ci dostali, tamci nie dostali być może coś takiego. No, pytam o to znaczenie tych wszystkich premii, bo to wydaje się, że we współczesnym takim zarządzaniu firmą coraz rzadsze jest, albo może nie jest to najważniejszy mechanizm promowania pracownika, czy angażowania pracownika w firmę, jak premia, jak ten taki dodatek, jak...
Znaczy to wszystko zależy od poziomu wynagrodzeń, bo to zgodnie ze starymi zasadami po prostu zarządzania, no im wyższy status jakby pracownika i więcej zarabia, tym mniej czynnik finansowy jakby na niego działa. Natomiast tam, gdzie te zarobki są niższe, to oczywistym jest i tutaj wprost można powiedzieć, że jeżeli, nie wiem, ktoś średnio zarabia 3,5-4 tysiące złotych i nagle dostaje nagrodę roczną 4 tysiące złotych, to tak jakby dostał trzynastkę. No to jest absolutnie bardzo duża nagroda.
Panowie, krótka przerwa i jesteśmy za chwilę ponownie na antenie Radia Gdańsk. Pomówimy o tym, czy co jest tą marką Polski Bus, bo ona znika z rynku, a wydaje się, że wpisała się mocno w krajobraz pomorskich, polskich, nie tylko pomorskich szos. Przypomnę, że gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze są Maciej Glamowski i Roman Szczepan-Kniter. Audycja Ludzie i Pieniądze, Maciej Glamowski i Roman Szczepan-Kniter. Marka Polski Bus znika z rynku. Firma będzie podwykonawcą Flixbusa. Wiosnę przyszłego roku nasza marka Polski Bus zniknie z rynku. Zwolnienia mają objąć działy obsługi klienta, marketingu, komunikacji i według właściciela marki. Właściciel marki polskiej Bus zostanie podwykonawcą niemieckiego przewoźnika Flixbusa. Takie są reguły rynkowe, ale znika marka, która była, wydaje mi się, jakaś taka bardzo mocno rozpoznawalna już na naszym rynku. Problem z marką, problem z pracownikami, którzy w większości pewnie przejdą do tego Flixbusa, przynajmniej takie są zapewnienia. Ale chciałbym was zapytać o takie odchodzenie takich marek, które się wpisały i które nagle znikają. Jak odbieracie tego typu zdarzenia?
Znaczy, ja myślę, że najważniejsze jest to, że marka znika, to pewnie nie jest dobrze, bo ona się wpisała w pewne...
Ona była jakąś wartością.
Tak, była wartością, ale chyba najważniejsze jest to, że nie znikają połączenia i że otwierają się nowe możliwości, dlatego że połączenie się z operatorem europejskim daje możliwość dotarcia do bodajże 1500 miast w całej Europie, czyli daje dla podróżnych nowe otwarcie, więc myślę, że to docelowo może wzmocnić, no już nie markę Polski Bus, ale jakby otworzyć, dać możliwość pasażerom podróżowania po całej Europie. Czyli z punktu widzenia korzyści dla klienta, to myślę, że ta fuzja jest dobra. Mhm.
Ja tylko powiem tak, że marka Polski Bus brzmi bardzo swojsko, ale w rzeczywistości absolutnie należy do polskiej
gdybyśmy
firmy.
Gdybyśmy sprawdzili ją za pomocą aplikacji Pola, bodajże ta aplikacja się nazywa, dzięki której można towary identyfikować skąd pochodzą, to rzeczywiście tam by było bardzo mało
Szkocja,
polskości w polskim busie.
Szkocki kapitał.
Dokładnie tak. W związku z tym no, tutaj jest pewne takie... No,
trochę jak z Biedronką,
taki dualizm, dokładnie, że mamy wszyscy wrażenie, że jeździliśmy polską firmą, bo jest polska marka rzeczywiście silna i wykreowana. Natomiast w rzeczywistości szkocki kapitał. Ja myślę, że po prostu tu decyduje czysty biznes i reguły gry rynkowej. To znaczy, tak jak tutaj przedmówca powiedział, no, nie znikają połączenia, wręcz przeciwnie, pewnie tych połączeń będzie więcej i chyba nawet firma nie znika, to znaczy firma nadal będzie istniała, dlatego że cały ten model Flix, jak pan nazwał go, Flixbusa, tak? Flixbusa chyba jest już projektem ogólnoeuropejskim i to jest trochę taki busowy Uber, tylko w innej skali. W tym sensie, że w rzeczywistości jest to system i system jakby marketingu marki, generowania jakby połączeń, zarządzania biletami, tak? Stworzenia jakby pewnej platformy, ale w rzeczywistości to chyba ten właściciel wcale nie ma tak wielu swoich własnych autobusów. Po prostu zrzesza całą masę lokalnych.
Czy on chyba w ogóle nie ma własnych autobusów?
No właśnie, lokalnych dostawców po prostu. Lokalnych dostawców. I po prostu ta firma dalej...
To dobra organizacja.
Czyli po prostu bardzo dobra organizacja, szukanie efektu skali. Tutaj pan prezes powiedział, że z punktu widzenia końcowego klienta miejmy nadzieję, że będzie serwis utrzymany. Ja myślę, że serwis może być nawet wyższy i możliwości większe, natomiast obawiam się, że tu no, właśnie mówiliśmy wcześniej o konkurencji. No, tu zniknie być może jakiś kawałek konkurowania, bo gdyby Flixbus pojawił się równolegle z polskim busem, to wtedy być może z punktu widzenia końcowego klienta pojawiłaby się gra rynkowa i być może te ceny byłyby po prostu lub jakość usługi byłaby jeszcze lepsza. Natomiast w momencie, kiedy jakby zastępujemy jednego drugim, który jest jeszcze bardziej globalnym, tak, to z dużym prawem i co więcej jeszcze, Polski Bus bez marki, tak, dalej będzie jako organizacja funkcjonowała. Oczywiście pozbędzie się kosztów marketingu, tego zarządzania, sprzedaży i tak dalej, one pójdą do Flixbusa, tak, to czy ceny pozostaną takie same, ja miałbym pewne wątpliwości. Tym bardziej, że wydaje mi się, że być może tam po prostu nawet będzie jakieś pole do tego, żeby te ceny lekko podnosić. Natomiast myślę, że ten rynek i tak był tak konkurencyjny i tak dobrze jakby ułożone były ceny dla konsumentów, że sukces jakby tego projektu pokazywał, że to było zszyte na oczekiwania. Tak? Więc miejmy nadzieję, że to się jeszcze bardziej
Że ta konkurencja na rynku będzie utrzymana, bo tu nie tylko konkurencja na tym rynku autobusowym, ale także duże inwestycje w kolej.
No, tak,
one powodują, że ta konkurencja, myślę, będzie rosła na tym rynku i to będzie też motywowało.
No, ja myślę, że polski bus zmobilizował PKP. Tak jest. Koleje, a teraz koleje będą mobilizowały Flixbusa i oby tak było.
Może inaczej, znaczy polski bus był odpowiedzią na problemy kolei.
Gigantyczne
kolei.
Problemy, tak jest.
Gigantyczne problemy kolei i wydawało się, że gdy chociażby poprawiło się w znaczącym stopniu połączenie Trójmiasto-Warszawa, czy nawet dalej na południe, że te polskie busy to dostaną ogromnej zadyszki. Polski i w ogóle przestaną istnieć. Okazuje się, że jednak są klienci, ale to także nasi słuchacze pisali. Zresztą pewnie macie panowie doświadczenie takie, że żeby pojechać do Warszawy, to tych TLK tak za dużo i w dogodnych godzinach nie ma. I jak ktoś nie zaplanuje wyjazdu z dużym wyprzedzeniem, to kupowanie w ostatnich dniach biletu rzeczywiście nie każdego jest stać, kto regularnie...
One są po prostu drogie, to nazwijmy rzecz po imieniu, one są po prostu
dokładnie.
Drogie.
Dokładnie, czyli kolej żelazna, szczególnie ta kupowana na ostatnią chwilę, jest rzeczywiście niezwykle droga, nie każdego na to stać, stąd pewnie dlatego jeszcze istniejące połączenia polskiego busa.
Ale też myślę, że usługa jest inna, dlatego że no nie każdy być może lubi dojeżdżać do dworca, ktoś komuś jest bliżej logistycznie, wsiada bezpośrednio do autobusu, wysiada, więc myślę, że to są jakby dwa rynki, które będą się wzajemnie uzupełniały i oby tylko z punktu widzenia konsumenta jakość była coraz lepsza. W PKP jest coraz lepsza, w Flixbusie miejmy nadzieję, że też będzie dobra albo utrzymana na standardzie polskiego busa, więc trzymajmy kciuki raczej za ten
krótka projekt. Informacja dla zmotoryzowanych słuchaczy, jaką dostaliśmy przed chwilą od operatora tunelu pod Martwą Wisłą. Lewy pas w tunelu T2 w kierunku trasy Sucharskiego zamknięty z powodu prac serwisowych. Przypomnę, lewy pas w tunelu T2 w kierunku trasy Sucharskiego zamknięty z powodu prac serwisowych. I już na samo zakończenie, bo niewiele czasu nam zostało, chciałbym was podpytać trochę o ten przedświąteczny okres i o święta. Tutaj z prezesem Glamowskim przed audycją rozmawialiśmy o targu,
o jarmarku
gwiazdkowym. Wiceprezesem Międzynarodowych Targów Gdańskich o jarmarku gwiazdkowym. I jak pan ocenia swoją pracę?
To jest jarmark bożonarodzeniowy. Oceniam bardzo dobrze, dlatego że jarmark konsekwentnie od wielu lat jarmark bożonarodzeniowy się zmienia i tak jak staje się takim miejscem spotkań nie tylko gdańszczan, nie tylko pomorzan, ale bardzo dużo odwiedza jarmark bożonarodzeniowy także turystów z zagranicy.
To już chyba pan przesadza. Ściągacie turystów tym jarmarkiem?
Oczywiście, że ściągamy. To nie jest przesada. To jest fakt, szczególnie w weekendy. Jest bardzo dużo Skandynawów, jest bardzo dużo też turystów z Niemiec i także z Rosji. Proszę, jeszcze kilka dni jarmarku pozostało, więc warto jarmark odwiedzić i naprawdę można usłyszeć różne języki z różnych zakątków Europy. W tym roku bardzo dużo atrakcji, chociażby łoś Lucek, który zachwyca, jest planem zdjęciowym dla setek tysięcy fanów Lucka, więc dostajemy tutaj bardzo dobre opinie. Jest górka, nie ma saneczkowa, nie ma śniegu.
Panie prezesie, ale ja przepraszam, czuję się lekko zakłopotany, bo niespecjalnie wiem, o co chodzi z tym łosiem Luckiem. Co to jest łoś Lucek? Coś mi ominęło.
To jest atrakcja jarmarku, to jest mówiący ludzkim głosem łoś. Zresztą głos tutaj jest znamienity, bowiem sam mistrz dubbingu polskiego Jarosław Boberek użyczył tego głosu. Więc warto, jeżeli ktoś jeszcze nie odwiedził jarmarku, warto przyjść na targ węglowy, posłuchać, co mówi Lucek, a mówi rzeczy bardzo niebywałe i ciekawe.
Prezes Knitter, dla was, dla Trefla, dla tej działalności, o której chciałbym mówić, to jest okres żniw, co, panie prezesie?
Święta. Tak. Bardzo, bardzo ważny okres, bo sezonowość naszej sprzedaży jest bardzo duża. No, z punktu widzenia firmy oczywiście to już jest
jak
z naszego punktu widzenia.
Jak duża? Może pan zdradzić?
Bardzo duża. Ostatni kwartał. Przy czym to jest tak, że jak popatrzymy na producenta, czyli na nas, no to dla nas drugie półrocze jest dużo większe od pierwszego półrocza. Natomiast z punktu widzenia sklepów... Natomiast z punktu widzenia sklepów detalicznych, to w branży funkcjonuje takie stwierdzenie, że jak wyjdzie grudzień, to wyjdzie cały rok. To znaczy przesunięcie sprzedaży na listopad i grudzień jest tak duża, no bo wiadomo, że jest tradycja z jednej strony Mikołajek, z drugiej strony właśnie prezentów bożonarodzeniowych, jest tak duża po prostu, że tam koncentracja następuje bardzo mocno. Ciekawostkę mogę powiedzieć taką, że z uwagi na specyfikę kalendarza tego roku, kiedy Wigilia trafia w niedzielę, tak, to obserwujemy i to w całej Europie, tak prawdę mówiąc, przesunięcie sprzedaży, to znaczy listopad tego roku versus listopad roku poprzedniego na podstawie danych różnych z różnych krajów, z Francji, Francji, z Niemiec, z Hiszpanii, generalnie był gorszy dla rynku zabawek, w tym sensie, że ludzie wydali mniej w tym miesiącu na zabawki, czego jeszcze nie wiemy, bo musimy poczekać na koniec grudnia, natomiast zgadujemy, czy mamy taką nadzieję, bo tak w zasadzie powinniśmy powiedzieć, że mamy taką nadzieję, że te zakupy się po prostu przeniosą na grudzień i mam nadzieję, że to będzie dobry czas dla samej firmy. Na tą chwilę jest to bardzo dobry czas i mogę tylko powiedzieć to, co wcześniej już jakoś próbowałem przemycić. Zachęcam wszystkich do tego, żeby patrzeć na polskie produkty, na polskich dostawców i żeby się wzajemnie jakoś wspierać, a przy okazji, bo pewnie nie będziemy się już do świąt mieli okazji usłyszeć, to chciałbym tylko powiedzieć, że życzę wszystkim radiosłuchaczom tego, żeby dziecinne uśmiechy były w każdym domu i żeby każdy odnalazł sam w sobie trochę z dziecka i umiał się tak spontanicznie cieszyć, radować, wygłupiać. I takie życzenia od firmy Trefli ode mnie.
Również przyłączam się
Dziękuję
do tego.
Dziękuję bardzo. O, pani Ania mnie podsumowała. Bardzo dużo turystów jest na jarmarku świątecznym, a Łoś Lucek fantastyczny. Wstyd, że pan redaktor nie był i nie widział. Pani Aniu, ja jestem kilka razy w tygodniu na jarmarku gwiazdkowym, ale o godzinie 7.30 rano, gdy przysiadam się z samochodu na tramwaj, kiedy jeszcze...
Lucek śpi.
Kiedy jeszcze Lucek śpi. Dziękuję bardzo serdecznie. Maciej Glamowski, Międzynarodowe Targi Gdańskie.
Dziękuję bardzo.
Roman Szczepan, Kinter Trefl, spółka Trefl i Jacek Naliwajek. Do usłyszenia.